Elo, melo, tu rodzicologia.
Siemka.
Tu rodzicologia. A w tym podcaście zderzamy perspektywę mamy psycholożki
i spojrzenie taty niepsychologa na rodzicielskie wyzwania.
Poświęć nam 3 sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do innych słuchaczy.
Dziękujemy!
Dziś trudny temat, którego jednak nie poruszamy bez przyczyny. Kilka dni temu w internecie zawrzało za sprawą ujawnienia pedofilskich zapędów YouTube'owego świadka. Ale tutaj chciałbym dodać taką gwiazdkę, jak w umowie, że nie każdy YouTuber jest pedofilem, bądź też podejrzany o pedofilię.
Tak, nie robimy uogólnienia.
Tak. Myślę, że to ważna gwiazdka w takim zarzucie. Dla tych, co żyją poza świadomością, krótkie streszczenie. Kilka znanych youtuberów tworzących content dla dzieci, głównie nagrywających siebie, jak grają w Minecrafta bądź też inne gry, zostało oskarżonych o czyny pedofilskie. Ujawniono nagrania, tam zrzuty ekranów, które ci youtuberzy nagabywali 14-letnie czy 13-letnie nawet dziewczynki do tego, by wysyłały im swoje nagie zdjęcia. Ci youtuberzy, którzy mieli po 20 kilka lat, opisywali jakieś zboczone swoje sny, jakieś były najazdy o majteczkach i tak dalej. Niektórzy nawet z tych youtuberów doprowadzali do spotkań, najczęściej manipulując tymi dziewczynami, mówiąc, że się zabiją albo że ich życie nie ma sensu, dopóki się nie spotkają. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o tym, co możemy zrobić, aby uchronić nasze dzieci. Zacznijmy od początku.
No.
Zdefiniujmy sobie, czym jest wykorzystanie seksualne.
Wiesz co, wykorzystanie seksualne nam się często kojarzy z seksem, nie? Czyli, że jeśli dochodzi...
Bo w nazwie zawiera.
Jeśli dochodzi do wykorzystania seksualnego, to nam się od razu pojawia jakiś akt seksualny.
Kontakt fizyczny.
O, właśnie. Dzięki. Natomiast ten kontakt fizyczny, o którym powiedziałeś, może być różny, bo to może być penetracja, to może być dotykanie części intymnych, ale to może być też poklepywanie, szczypanie, głaskanie po pośladkach, wiesz, czyli niby taki czuły dotyk,
takie przytulenie,
ale jednak przekraczające jakąś taką granicę. Ale wykorzystanie seksualne może być też bez kontaktu fizycznego. I to jest na przykład, kiedy taki ekshibicjonizm, kiedy ktoś się prezentuje, to może być włączanie w oglądanie pornografii, to może być podglądanie kogoś, jak na przykład dziewczynki, chłopca, dziecka, kiedy ten przebiera się w toalecie, czy w szkolnej szatni, przedszkolnej łazience, ale też właśnie nakłanianie dzieci do podejmowania czynności seksualnych, nie tylko jakby z tą osobą, która nakłania, ale też do tego, żeby dzieci coś robiły między sobą, więc jest tego sporo. Albo na przykład nakłanianie do rozbierania się, czy do pozowania w jakiś erotyczny sposób, nawet w ubraniu, tak? Ale wiesz, wypnij się, pochyl się, rozchyl usta.
Piersi do przodu,
nie? Gdzie już generalnie jest ta namiastka. I to, co jest dla mnie też jakoś ważne, żeby powiedzieć, to, że bardzo często ja nawet słyszę na Instagramie, gdzie jakby podjęliśmy decyzję, że pokazujemy wizerunek naszego dziecka w internecie i często dostawałam, teraz już rzadziej, ale jak zaczynałam, to było tego więcej, takie wiesz, wiadomości, komentarze, że to jest zachęta dla pedofilów, nie? Że to jest wystawianie na pożywkę.
No, ale czekaj, bo trochę nie rozumiem. No. Jakby to nie publikujemy Franka w jakichś dziwnych pozycjach, czy tam, nie wiem, półnagiego.
Nie, nigdy.
Czym jest zachętą pokazywanie... Nie...
Taka myśl, że teraz pedofil w internecie wyszuka sobie zdjęcie naszego syna i będzie się przy tym zdjęciu onanizował.
Mhm.
I teraz...
A to równie dobrze taki pedofil może się onanizować, jak zobaczy gazetkę przedszkolną.
Tak. Dokładnie. I teraz, co jest jeszcze, słuchajcie, ważne, że nam się często ten pedofil, ta osoba, która wykorzystuje seksualnie dzieci, kojarzy z jakimś takim gburowatym, grubym, pryszczatym.
Gościem w ortalionach na osiedlu.
Tak, właśnie. A sprawcą może być osoba o każdej płci, czyli również kobiety. Może być to osoba o każdym wieku. I częściej są to osoby, które wyglądają normalnie, tak wiesz, nie wyróżniają
się.
Tak? I uwaga, są to osoby, które często dziecko zna i któremu ufa. I to może być tata, wujek, pani z przedszkola. Wiesz, to osoby, które mają z dzieckiem relacje. Czy tak jak w tej przytaczanej z tobą sytuacji, zobacz, że tam też najpierw było to budowanie jakiejś relacji, czyli dzieciaki oglądały te filmiki, śledziły, gdzieś czuły, że ci youtuberzy to jest ktoś wyjątkowy, tak? Zaczęły tym osobom ufać, no i tym samym dawały się wciągać w te pogawędki.
No tak, ale w pewnym momencie coś nas jakoś rodziców powinno zaniepokoić, moim zdaniem.
Mhm.
Bo jeżeli moje dziecko wróciłoby, tutaj oczywiście powiem, zanim zadam to pytanie i swoją wygłoszę teorię, to powiem, że nie miało nigdy miejsca w rzeczywistości.
A mówimy o abstrakcyjnych
sytuacjach,
tak.
Ale w takim uniwersum B.
Tak.
Jeżeli takie moje dziecko przyszłoby do domu i powiedziało, tato, pani z przedszkola, nie wiem, dotykała mnie po jądrach, albo kazała mi się rozebrać na środku sali, no to on powiedział, halo, coś jest kurna nie tak, nie? Jakby nie widzę ani kawałka powodu,
dla którego miałoby, miałoby
się to wydarzyć, nie?
Tak. Wiesz co, ja myślę sobie, że trudnością jest to, że wiele dzieci nie przyjdzie z taką informacją.
No ale dlaczego? Bo to jest normalne dla nich w domu?
Nie. To jest trochę to, o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, więc w ogóle tak się śmiesznie złożyło, że mamy takie dwa z rzędu trochę po...
Jakbyśmy w ogóle rozpętali tą aferę, bo nie mieli pomysłu na podcast.
Poprzedni odcinek też warto sobie wysłuchać. My tam mówiliśmy, zobacz, dużo o tym, że ważne jest, żeby dziecko wiedziało, że może do nas przyjść z każdą sprawą i nie zostanie przez nas wyśmiane, ocenione, skrytykowane czy ukarane. I to jest taka podstawowa rzecz. Żeby dziecko do mnie w ogóle z tym przyszło, to musi wiedzieć, że może ze mną porozmawiać o wszystkim. A druga rzecz, o której też tam wspominaliśmy, jest taka, żeby mówić dzieciom o tym, że nie wszystkie tajemnice muszą pozostać tajemnicami. Bo zobacz, że jeżeli dziecko ufa danej osobie, wezmę tą panią z przedszkola, też nie wiem, czy to jest dobry w ogóle przykład, bo teraz wszystkim się będzie śnić po nocach, co się w tym przedszkolu dzieje, ale...
Tak... No to nie wiem, wyjść panią z zajęć plastycznych.
Panią z zajęć plastycznych. Jeśli dziecko ufa tej pani z zajęć plastycznych, to jest jego ulubiona pani. I teraz ta ukochana pani, jakieś abstrakcyjne imię, Kunegunda.
Dobra, jest wysoko. Kunegunda myślę, że się nie trafi.
I teraz
no?
Ta ukochana pani Kunegunda naszego dziecka mówi mu, hej, to, co teraz robimy, będzie naszą tajemnicą, naszym sekretem. No to dziecko chce dotrzymać tej tajemnicy, chce być w porządku wobec tej osoby, więc nie mówi o tym rodzicowi. Dlatego jest też tak ważne, żebyśmy my mówili, że nie wszystko musi być tajemnicą. Nie zawsze trzeba trzymać ten język za zębami. Że jeżeli dziecko czuje, że coś mu się nie podoba, coś nie gra, z czymś po prostu źle się czuje, może nam powiedzieć, że nie musi dotrzymywać tajemnicy. I to jest pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz jest taka, że wiele dzieci też nie mówi, bo się boi albo się wstydzi, czyli czują, że jest coś złego i teraz zobacz, że nawet nam dorosłym czasami jest trudno powiedzieć, że coś zrobiliśmy takiego głupiego.
Na przykład schowaliśmy telefon do lodówki na 7 godzin.
I to mi się dzisiaj przydarzyło, tak. No i też się tego wstydzę, no jakby masakra, jak tak w ogóle można zrobić, więc dzieci też nie mówią właśnie dlatego, że nie chcą wyjść na ofiarę, na kogoś głupiego, na kogoś, kto się źle zachował. Dlatego my też musimy być czujni nie tylko na to, co dzieci nam mówią. Fajnie, gdyby o wszystkim nam mówiły, ale często tak nie jest.
No bądźmy realistami. No.
Bądźmy realistami, więc musimy też zwrócić uwagę na to, jak się dzieci zachowują. I teraz jak powiem, jak się mogą zachowywać, to wszyscy się wystraszymy, bo tymi objawami będzie taka większa złość, większe wycofanie, większy smutek, większa agresja, rezygnacja z jakichś swoich zainteresowań. Więc wszystko co też się zdarza w normalnych, zwykłych, codziennych sytuacjach.
No tak, ale podejrzewam, że chodzi o to, że jeżeli tych zachowań jest jakaś większa kumulacja.
Dokładnie
jakieś
tak.
Jakieś większe natężenie. Jeżeli statystycznie moje dziecko denerwuje się dwa razy w tygodniu, jak wraca po mają, nie wiem, WF i jest bardziej zmęczone, to wtedy się denerwuje albo po prostu...
To się zastanawiam, dlaczego, nie?
No to wtedy jest normalne.
Tak, jeżeli denerwuje się codziennie... Dlaczego, że to może być tak, na przykład po prostu nielubienie WF-u,
tak,
nie?
Tak, a jak się denerwuje codziennie, no to coś nie halo, nie?
Ale mamy też jeszcze inne takie sygnały, które powinny nam zapalić lampkę alarmową. To jest taka kompulsywna masturbacja. I teraz, żeby było jasne, warto...
Możesz zdefiniować, czym jest kompulsywna masturbacja?
Taki napad w zachowaniu, wiesz, taki bardzo intensywne, takie działanie, które się dzieje tu i teraz, trudno się przed nim powstrzymać, trudno jest je zatrzymać.
Czyli, że na przykład ktoś się nagle onanizuje w samochodzie?
Dziecko, no, tak. Nie? I teraz to, co ważne, co tutaj też zrobiłoś na początku gwiazdkę, ja zrobię teraz gwiazdkę, że warto też mieć jakąś taką ogólną wiedzę o rozwoju seksualnym dziecka. I tu mogę polecić taką książkę, próbuję sobie teraz przypomnieć tytuł, bo się nie przygotowałam, ale chyba po prostu rozwój seksualny dziecka.
Podlinkujemy ją w opisie.
To jest wydawnictwo Natuli i to jest bardzo cieniutka książka, taka naprawdę na
wieczór,
która właśnie mówi o tym, co jest typowe dla każdego wieku, jeśli chodzi o rozwój seksualny. I mówi o tym dlatego, że masturbacja, która się zdarza w wieku przedszkolnym, ona jest naturalna dla tego wieku. To jest wiek poznawania swojego ciała, odkrywania go, więc tam się to jakby może zdarzać i nie musi to świadczyć o niczym złym. Ale tym sygnałem takim o wykorzystaniu seksualnym może być też na przykład takie uporczywe poruszanie tej tematyki seksualnej. Czyli nie tak jak my mówiliśmy w poprzednim odcinku, że dziecko gdzieś tak zagaja, pyta, tylko nagle wszystkie te nasze rozmowy zaczynają się kręcić wokół tego. Albo widzimy, że dziecko naśladuje jakieś czynności seksualne na maskotkach, poduszkach.
Albo ludzikach Lego.
Albo ludzikach Lego, odgrywa jakieś sceny. Albo zaczyna nas jakoś tak natarczywie dotykać, wiesz, że nas podgląda w toalecie, dotyka za pupę, za penisa i tu znowu, to może się wiązać z tym rozwojowym, przedszkolnym zainteresowaniem płcią, odmiennością, my o tym mówiliśmy w tym poprzednim odcinku, ale kiedy tego jest dużo, kiedy się tego nie zatrzymać, kiedy to jakoś tak determinuje tą naszą codzienność, no to to jest ta lampka alarmowa. Mhm. Albo też przymuszanie, namawianie innych dzieci do czynności seksualnych.
Okej, bo generalnie cała ta afera, która teraz jest w internecie i prokuraturze, dotyczy dzieci, które tam miały 13-14 lat. I na moje oko, ja nie jestem psychologiem, jak mam nadzieję wszyscy wiedzą, ale na moje oko ci te 13-14 latki i tak samo ci 18-20 latkowie, którzy się dopuszczali pisania takich wiadomości, czy mieli takie zamiary, jakie mieli. Jakby nie mówię, że tak było, no bo tego są organy ścigania, tak, żeby to zdefiniowały, no ale wiadomości jakby...
Jest to taka przykładowa historia.
Jest to przykładowa historia, ale screeny wiadomości były, więc oni tak naprawdę rzeczywiście pisali. A przynajmniej się nie spotkałem z taką opinią, a dosyć śledzę tą całą aferę. Nikt się nie zastanowił, czemu się tak stało. Jakby dla mnie po prostu i jedna strona, i druga strona jest bardzo mocno zdegenerowana, jakby mieli jakieś...
Ale czekaj, mówisz teraz, że jedna i druga strona, czyli że dzieci są winne?
Znaczy właśnie problem taki, że one tam nie do końca... One ciągnęły tą rozmowę, one wchodziły, te dziewczynki.
Nie, słuchaj, tu ja robię stop pauzę. No. Absolutnie nigdy dziecko nie jest winne. I nawet jeśli się, nie wiem, da wciągnąć, wyrazi zgodę, nie jest winne, dlatego że dziecko nie jest w stanie wyrazić świadomej zgody. Bo jeszcze te procesy myślowe, to przewidywanie konsekwencji nie są na tyle rozwinięte, żeby dziecko, nastolatka mogło wyrazić taką świadomą zgodę na to. Dlatego my jako dorośli to jest jakby na naszych barkach. To my mamy,
świadomą, mi chodziło bardziej nie o to, że świadomą zgodę, ale no taka 14-latka, no powinno się jej zaświecić coś, że jest nie halo. Jakby wydaje mi się, że, znaczy nie miałem dużo styczności z 14-latkami, ale na moje oko, jeżeli wszystkie rzeczy poprowadzimy dobrze, o których mówiliśmy w poprzednich odcinkach. Jeżeli to dziecko wie, że może ze mną porozmawiać, to nawet jeżeli ja jako rodzic dowiem się, że ono rozmawia z jakimś youtuberem, on czy ona, nieważne, od płci, no to po pierwsze, halo, czemu on w ogóle z tobą rozmawia, tak? Jaki jest powód tej rozmowy? A po drugie, no chciałbym wiedzieć, o czym oni rozmawiają dalej, nie? No
tak,
jeżeli wiesz, tam na tym czacie, czy gdziekolwiek indziej dojdzie do tego, że ktoś każe, będzie namawiał tą drugą stronę do zrobienia sobie takich czy takich zdjęć, czy jeżeli mojemu 14-letniemu dziecku ktoś napisze, że ma, nie wiem, zrobić sobie zdjęcie penisa, czy cipki, czy czegokolwiek innego o charakterze seksualnym, no to wydaje mi się, że to powinno temu dziecku się zaświecić jakaś lampka alarmowa.
Będę tutaj podkreślać, bo to jest ważne. Dziecko jest niedojrzałe, dlatego nie może wyrazić jakby świadomej zgody na takie działania. Natomiast zobacz, że taka nastolatka, tam w przykładzie mamy 14-13-latki, mówiłeś. No to jest taki wiek, gdzie to poczucie własnej wartości jest jakieś takie zachwiane. Jest taka duża potrzeba podbudowania go. Więc dla tych dzieci to może być coś schlebiającego. Wiesz, ktoś, taki youtuber znany, się mną zainteresował. On mnie kocha, on się przy mnie dobrze czuje, więc dla tych dzieci to może być coś wyjątkowego i nawet jeżeli czują, że im coś zgrzyta, no to jednak jakby to poczucie się kimś ważnym jest tak silne, że do tego dążą. Natomiast absolutnie nigdy w życiu, w żadnej sytuacji nie jest to winą dziecka.
Czy ja wiem, że jest winą tego dziecka. Nie chciałem tak powiedzieć, że to jest wina tego dziecka. Nie, tylko że po prostu wydaje mi się, że temu dziecku powinno...
To ja, że tak powiem, tutaj przeformułuję, zgadując to, co chciałeś powiedzieć. Wydaje mi się, że chciałeś powiedzieć o tym, może powinieneś to bardziej zrobić w formie pytania, nawet sobie myślę, że chciałeś zapytać o to, czy my jesteśmy jakoś w stanie wyczulić dzieci na to, żeby one były czujne na takie sytuacje i wiedziały, że one nie powinny mieć miejsca.
Tak. Ja poczułem trochę skrótem myślowym z poprzedniego odcinka, bo tam mówiliśmy o tym, że będziecie na te tematy uczulać.
Tak, więc powinniśmy po prostu rozmawiać o tej cielesności, o tych granicach. Tak, ja tutaj rzeczywiście do tego poprzedniego odcinka odeślę, żeby się nie powtarzać. To jest ta nasza robota do zrobienia, nie? Że to zbudowanie fundamentów już teraz, nawet jak nasze dzieci mają 3, 4, 7, 10 lat, bo jakby wiecie, no nie może być tak, że my czekamy, aż nasze dziecko doświadczy wykorzystania seksualnego i wtedy będziemy rozmawiać.
No, byśmy nie musieli czekać, nie?
Nie, że to jakby to jest sytuacja, której my nie przewidzimy, a która się może zdarzyć niezależnie od wieku naszego dziecka. Wobec tego my zawsze na każdym etapie, innymi słowami, w inny sposób, ale powinniśmy rozmawiać o tych granicach. O dobrym dotyku i o złym dotyku. Co może być przyjemne, co nie powinno mieć w ogóle miejsca. To jest nasza rola. I powiedziałeś o tym, że też rodzic jakoś powinien, nie wiem, sprawdzać. Ja sobie myślę, że...
Jeżeli wiesz.
No to zainteresować się, co robi moje dziecko w internecie.
To nie jest codzienna sytuacja, że wiesz, do influencerów jest, tych twórców na YouTube z takimi zasięgami jest 50-100. Pośród nastolatków mamy setki tysięcy, jeżeli nie miliony, tak? No to statystycznie ja bym się zainteresował, bo skąd się to wzięło, czemu oni z sobą rozmawiają, nie?
No
ale
tak.
Nie na zasadzie, ej, pokaż telefon, teraz komisyjnie kontrolujemy, tylko właśnie stara, czy tam młoda, siadaj, pogadajmy, nie? Skąd się to wzięło, czemu on do ciebie napisał?
Tak.
Bardziej tak z ciekawości, nie? No wydaje mi się, że każdy rodzic powinien w jakimś stopniu wiedzieć, co jego dziecko robi. Nieważne, czy to jest osiedlowy plac zabaw, czy większy plac zabaw w postaci internetu, nie?
Zgadzam się z tobą, tak, że powinniśmy się po prostu interesować. Jakby nie jesteśmy w stanie, wiesz, szpiegować.
No nie, bo to też jest, wiesz, nienormalne szpiegowanie, nie?
A co tam w tym internecie, co tam ciekawego, nie? Poznałeś kogoś?
Zainteresować się tym,
to jasne, no ale myślę sobie też o naszych słuchaczach, które często mają młodsze dzieci, nie korzystające samodzielnie z internetu, więc myślę sobie, że tutaj też ważne będzie, żeby dziecko po prostu wiedziało, że z każdym tematem może do nas przyjść i żebyśmy my też ufali naszym dzieciom. Żebyśmy my nie mieli czegoś takiego, a co ty tam o tej pani Kunegundzie tak źle mówisz? To jest taka dobra osoba, a ty tu wymyślasz. Ona by ci w życiu krzywdy nie zrobiła. Czy ten wujek, czy mój brat, czy mój mąż, czy moja żona. Że zawsze powinniśmy jakby ufać dziecku. Jasne, że dzieci często fantazjują, wymyślają jakieś historie, ale absolutnie naszym punktem wyjścia nie powinno być, że na pewno wymyśla.
No tak, a też wydaje mi się, że bardzo kluczowym czynnikiem jest, i to nie tyczy się tylko dzieci, tylko nawet nas, słuchaczy dorosłych, tego, co my oglądamy, no bo niestety, ale ci wszyscy twórcy, ci patoinfluencerzy, ci wszyscy ludzie, którzy tam w tych walkach uczestniczą i siebie obrażają i tak dalej, no to generalnie jest poza granicą mojej jakiejś tam normy społecznej, to co się tam dzieje, a równocześnie oni osiągają takie zasięgi w internecie, że ja ci gwarantuję, że gdybyś ty miała chociaż połowę tych zasięgów, co oni na tym, że się obrażają, że się pozabijają, że tam matka tego jest taka, matka jest tego, to połowę, wiesz, wizyt u psychologa byłoby niepotrzebne, jakby ludzie oglądali ciebie, a nie ich. Ale oni są karmieni przez to, że my to oglądamy.
Że ktoś to
chce
oglądać,
to jest śmieszne,
nie?
To jest ciekawe. Tak, ja to oglądam w formie takiego zjawiska, mówię, what the fuck, co to się w ogóle dzieje.
Właśnie, i że nawet jak oglądasz to w formie takiego zjawiska, to jednocześnie robisz im zasięgi,
tak,
nie?
Robię im zasięgi, bo ja tam serduszek nie rozdaję, ale
zasięg robisz.
Robię im zasięg, więc oni z tego mają jeszcze pieniądze. Więcej.
Tak.
I jak jechałem dzisiaj samochodem dosyć długo, i zastanawiałem się, czy to jest, całe społeczeństwo jest zepsute. No bo popatrz.
Jakieś daleko idące wnioski,
Daleko idące. No bo popatrz na to tak szerzej. To, że robią jakieś tam gale i się biją łokciami czy tak dalej, że się obrażają, że robią jakieś aferki, dymy. Nie wiem, jak to się tam nazywa, ale jeden taki odcinek zobaczyłem. Dziękuję, mam dość. Generalnie siedzi 8 chłopa, 2 kobity i sami na siebie nawzajem się błogosławią słowami, że twoja matka jest taki. No generalnie ja byłem, myślałem, że to, co przeżyłem, myślałem, że to, co przeżyłem w gimnazjum, to już jest to, co można było najgorsze przeżyć, a okazuje się, że nie. Ale jak pójdziesz krok dalej, popatrz, co się dzieje obecnie w polityce, masz wybory.
No tak.
Czy ci ludzie ze sobą normalnie rozmawiają? Nie. Im mocniej się ktoś ze sobą kłóci, im mocniej ktoś na kogoś powie, tym to ma większe wyświetlenia w internecie, bo
tak,
to jest
tak,
ciekawe.
Tak, ale my jednak o dzieciach.
No tak, ale my to wszystko karmimy po kolei. I nasze dzieci potem będą miały do wyboru tylko takie gówno do oglądania, za przeproszenie. Bo jak włączysz telewizję, jakikolwiek kanał, taki mówię o takich dużych kanałach, Jedynka, Dwójka, TVN, Polsat, to przez 50% czasu antenowego są jakieś, kurna, trudne sprawy, trudna szkoła, rozwody, zdrady, chuj wi co jeszcze, za przeproszeniem.
Boże, jak ty masz frustrację na świat.
No tak, ale ludzie to oglądają, bo gdyby tego nie oglądali, to takie stacje by tego nie produkowały. Gdyby ludzie przestali oglądać patologicznych twórców, to oni przestaliby też tworzyć, no bo nie byłoby to sensu.
No ale mówiłeś, że oni grali w gry, to nie patologiczna treść.
No zaczęli od tego, ale grali w gry i obrażali siebie nawzajem.
Okej.
Jakby wiesz, to nie jest, że oni grali w szachy i
Bo płyniesz tutaj po prostu gospodarczo-politycznie, a ja bym chciała o tych dzieciach.
To jest moim zdaniem klucz tego problemu.
Dobra, to ja przejdę do innego klubu, ja bym jednak chciała o tym wrócić, do tego twojego pytania, co my możemy zrobić, żeby
ja tu zrobiłem taki bardzo
dzieci.
Duży najazd, żeby nie oglądać tego gówna, tylko tobie dawać serduszka, to jeszcze po mnie krzyczysz.
Wejdźcie teraz na profil mamologii, dajcie serduszko.
Tak, proszę przynajmniej 10 serduszek rozdać. Zamiast tych patologicznych.
Wiesz co, ja sobie myślę, wrócę do tego pytania, co możemy robić, żeby uchronić nasze dzieci. I myślę sobie jakby o tym, że to jest też tak, że powinniśmy te tematy poruszać stosunkowo często, wiadomo, nie codziennie, ale stosunkowo często, ale w takich właśnie przy okazji, tak jak mówiliśmy tydzień temu, że te tematy części intymnych poruszamy przy okazji. Mhm. Tak samo tutaj, że my możemy zadawać sobie na przykład różne zagadki, co byś zrobiła, gdybyś miała moc latania. Może nie zagadki, a pytania takie fantazyjne. Mhm. Co byś zrobiła, gdybyś miała magiczną różdżkę? A co byś zrobiła, gdyby jakiś dorosły wszedł do twojej łazienki, kiedy robisz siku? Wiesz, przy okazji, okay. Nie? I wtedy możemy, jak dziecko samo na to nie wpadnie, to możemy powiedzieć, powiedz stop, nie chcę tak, wyjdź. Możesz zacząć krzyczeć, żeby inni cię słyszeli. Albo, a co byś zrobiła, gdybyś się zgubiła w wesołym miasteczku, zaczepiłby cię pan i powiedział, zawiozę cię do rodziców, chodź ze mną. Że to są takie, wiesz, niby zwykłe rozmowy, w zwykłej naszej codzienności, w których my właśnie możemy uczyć te od tych różnych zasad. Co byś zrobiła, gdyby jakiś mężczyzna złapał cię za rękę na ulicy?
Czyli przez różny szereg takich zabaw nauczyć dziecko reagować w konkretnych
dokładnie
sytuacjach.
Tak.
Żeby potem z nadzieją, że sobie przypomni.
Tak.
Okay.
I myślę sobie też o tym, że jak poruszamy taki temat, właśnie jak teraz powiedzieliśmy, to że ważne jest też, żeby zawsze wybrzmiało, że jeśli ktoś złamie te zasady, czyli mamy taką zasadę, że nie wolno dzieci dotykać w miejsca intymne i ktoś złamie tę zasadę, to nigdy nie jest twoja wina. Żeby dziecko właśnie wiedziało, że to nie jest jego odpowiedzialność. Mhm. I też, że nigdy nie jest za późno, żeby powiedzieć o tym rodzicom, nie? Że nawet jak minął miesiąc, to dalej można powiedzieć rodzicom.
No tak, ta sprawa wypływa, o której dzisiaj rozmawiamy, po tam 10 latach.
I wiesz, jakby będę do tego wracać też, nie? Do tego zaufania do dzieci. Wiemy,
dzieci do rodziców.
Wiemy ze statystyk, że około 70-80% dzieci, które doświadczyły wykorzystania seksualnego, znało sprawcę wcześniej. Wiesz, to nie są te przypadkowe właśnie osoby zza krzaka.
Czyli to nie jest to, jak nas straszono za dzieciaka, że tak, czarna Wołga, pedofile tak, jeżdżą i tak dalej.
Nie? Że to są osoby, które no, dziecko zna i ufa. Więc naprawdę to zaufanie do dziecka to jest stawa.
No i też trzeba zbudować przez wiele lat zaufanie w drugą stronę,
tak, żeby dziecko ufało nam.
No, chciałbym się przeklnąć teraz, ale już przeklnąłem dzisiaj dwa razy. Ale co możemy zrobić, jakby podejrzewamy, że dziecko doświadczyło tego wykorzystania seksualnego? Mm-hmm. W sensie czujemy, tak? Jako
tak,
rodzice.
Że coś się dzieje.
Wiemy te wszystkie rzeczy, które... Zauważamy te wszystkie mm-hmm. rzeczy, które wymieniłaś na początku.
Tak. Co możemy zrobić? To
strasznie pojebane, że musimy nagrywać o takich rzeczach odcinki.
Trudno dzisiaj nam, no. Wiesz, co powiedziałam wcześniej, że to nigdy nie jest wina dziecka, ale powiem też, że to nie zawsze jest wina rodzica. Mówię o tym dlatego, że kiedy rodzice słyszą, odkrywają, przeczuwają, że ich dziecko doświadczyło wykorzystania seksualnego, to łatwo jest albo wpaść w takie, o matko, co ja narobiłam, albo mieć taką obawę, a co jak ja przesadzam? Wiesz, że ja podejrzewam tą panią Kunegundę, a tam się tak naprawdę nic nie wydarzyło i jeszcze ja wyjdę na histeryczkę i narobię tej pani kłopotów,
no ale
kij
w oko za przeproszeniem, no jakby mogę wyjść na histeryka, mogę nawet,
dokładnie,
nie wiem, panią Kunegundę zwolnić z pracy, mogę, nie wiem, mieć
tak,
łatkę w mieście, że jestem
tak,
skrzywiony, ale jakby no
dokładnie.
Bezpieczeństwo mojego dziecka jest dla mnie ważniejsze niż opinia jakichś
dokładnie,
przypadkowych ludzi. Nie?
Reagowanie jest naszym obowiązkiem jako osób dorosłych. To, co jest ważne, to że...
No dobra, czyli co, ja podejrzewam, że pani Kunegunda z zajęć plastycznych coś tam
tak,
majstruje. No i mam tam wjechać i powiedzieć pani Kunegundo...
Poczekaj, najpierw kiedy podejrzewasz, to z pewnością rozmawiasz o tym jakoś z dzieckiem. I to, co jest ważne, żeby w tej rozmowie zawsze być spokojnym. Czyli żeby w tej rozmowie nie wypalić, Boże, co ta pani Kunegunda narobiła? Jak ona tak mogła? Dobrze mi o tym mówi, że to zaraz załatwię. Żeby zachować tam spokój.
Możemy polecić jakieś środki na uspokojenie, bo myślę, że tak normalnie by się nie dało.
Nie jestem od tego. Więc zachowujemy spokój. Chodzi
zielona
o to,
herbatka i melisa.
Chodzi o to, żeby dziecko poczuło się w tej sytuacji bezpiecznie. Bezpiecznie w takim sensie, że ten rodzic jest zrównoważony i kontroluje sytuację. Bo kiedy zobaczy tego zdenerwowanego rodzica, przerażonego, to może już nie chcieć mówić więcej, żeby nie dokładać temu rodzicowi. Mhm. Albo pomyśleć sobie, o matko, to ja
co
naprawdę
ja
zrobiłem coś strasznego, już lepiej nic nie mówię. Mhm. Po drugie, żeby być takim obiektywnym, czyli właśnie nie mówić, jak ona okropna, a raczej parafrazować to, co mówi dziecko. Czyli mówiłeś, że to było tak i tak. Czyli wtedy pani dotknęła cię tu i tu. Mhm. Opowiesz mi coś więcej? Co było dalej? Wiesz, żeby tak naprawdę zatroszczyć się o to dziecko i zakończyć tą rozmowę zawsze. Dobrze, że mi powiedziałeś. To nie twoja wina, a teraz ja coś z tym zrobię, bo tak nie może być. No i co możemy zrobić? Wszystkie absolutnie takie sprawy zgłaszamy na policję. To jest nasz obowiązek.
Ale tak z automatu nie idziemy do pani Kunigundy.
Dorosłych.
Jakby ja nie wierzę w skuteczność polskiej policji, może tak, nie?
A wierzysz w skuteczność rodziców?
No myślę, że...
Wpadnie jakiś ojciec z siekierą. Wiesz co, jasne, że... Ja oczywiście, że my, jeśli jesteśmy na takim etapie, że nam dziecko nie opisało jakiejś konkretnej sytuacji, tylko my jesteśmy na takim etapie, coś dziecko mówi, ale w sumie nie wiemy co, no to oczywiście, że możemy iść i zapytać. No, właśnie.
No tak, tylko zapytasz oprawcy, to powie, że pomidor, nie?
Absolutnie, nie? Zawsze też możemy dzwonić na numer 800 12 12 12.
To jest jakaś infolinia pomocy, tak?
To jest infolinia pomocowa, bezpłatna, całodobowa, rządowa, która jest anonimowa i na której też możemy zapytać właśnie specjalistów, co mamy robić, podzielić się takim naszym też pierwszą taką rozpaczą, przerażeniem, niepewnością i po prostu poszukać wsparcia.
Okay.
Stawiamy kropkę i życzymy Wam, żeby wiedza z tego odcinka Wam się nigdy nie przydała.
Tak. I jak dotrwaliście do tego momentu, to proszę wejść i rozdać fajnym ludziom serduszka, a nie tym pajacom.
Apel Piotra.
To tyle w dzisiejszym odcinku. Poświęć nam jeszcze 3 sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do nowych słuchaczy.
Najka, gitajka.